To jest podcast Rozmowy na Szczycie. Ewelina Pacyna, dzień dobry, zapraszam.
Kieruj się prosto na szczyt z magazynem Na Szczycie.
Krzysztof Wielicki z nami, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zdobywca korony Himalajów i Karakorum, czyli 14 ośmiotysięczników, w tym 5 solo. I o tych właśnie solowych wejściach pisze pan w najnowszej książce Solo, moje samotne wspinaczki. Ale zaczyna pan od tego, co wydarzyło się w 2018 roku w bazie pod K2, czyli od organizacji akcji ratunkowej dla Elisabeth Rewoli i Tomka Mackiewicza. Zastanawiam się, dlaczego właśnie zaczyna pan od tego wydarzenia.
Wie pani co, dlatego że ja całą narrację oparłem o Nanga Parbat. Ponieważ uważam, że to było największe moje osiągnięcie solowe, to Nanga Parbat i tam najtrudniejsze dla mnie wyzwanie. W związku z tym chciałem, żeby mówiąc o Nanga Parbat, wracać do pewnych sytuacji górskich. I postanowiłem wrócić właśnie do K2, dlatego że rozpoczęła się akcja pod Nanga Parbat drogą, którą ja znałem, którą się wspinałem też samotnie. Więc mi to pasowało, żeby nawiązać do Nanga Parbat poprzez wyprawę K2 i tą akcję ratowniczą. Ale potem oczywiście wracam do K2 i innych wejść solowych. Nie chciałem to robić rozdziałami. Wie pani, że jest rozdział tam do Alagiry, Shishapang, ma coś tam, tylko chciałem wpłącać narrację Nanga Parbat pod różne elementy życia górskiego.
A pytam, bo pisze pan również, że im większa grupa, tym większe szanse na bezpieczeństwo i jednocześnie obśmiewa pan własny solowy wyczyn, czyli wejście na tę właśnie górę. I to zaraz po K2, górę, której pan właściwie nie zna, bo zna tylko ze zdjęcia, lokalni pasterze pukają się w czoło, a pan na końcu kwituje, że to książkowy już teraz przykład tego, jak nie należy postępować w górach.
No tak, trochę niekonsekwentnie, bo to prawda. No ale kto nie popełnia błędów, prawda? Ja do dzisiaj nie wiem, dlaczego podjąłem taką decyzję, żeby iść na Nanga Parbat. Rzeczywiście wszystko przemawiało przeciw. Kompletnie nie muszę wymieniać dlaczego, ale wiadomo, że wszystko było przeciw. A dlaczego podjąłem, to do końca nie wiem. Natomiast mogę z dystansu powiedzieć, bo wszystko się udało, to mogę powiedzieć, że tak. Trzeba mieć luck, czyli szczęście. Być może to było u mnie bardzo ważne, bo ja przez całe życie górskie miałem od cholernie dużo szczęścia. Idąc pod Nanga Parbat, to nie myślałem o tym, że ja tam mam szczęście, czy nie mam szczęścia. Tylko, no tak prawdę mówiąc, to myślałem, że może się tam pogoda powtórzy, że tak szukałem różnych tam przyczyn, powiedzmy, powrotu. No ale potem tak powiedziałem, założyłem, no, jak to nie spróbować? Zawsze można niby teoretycznie można wrócić, prawda? Uważam, że gdybym tam doszedł do tej bazy i zawrócił, to bym się czuł źle. Nie podjąłem tego wyzwania. Ale to jest trudne do wytłumaczenia, bo rzeczywiście jest to rzecz, której nie powinienem robić.
Powtarza pan, że nie jest samotnikiem, bo alpinizm to ludzie, to partnerstwo liny w grupie i sukces smakuje lepiej, no a porażka mniej boli, chociaż co to znaczy porażka w górach? Pan powtarza, że porażką jest śmierć. Tego się trzymajmy.
Zgadza się, tego się trzymajmy. I tak i nadal tak twierdzę, że tak jest, bo no wiadomo, że są nowe doświadczenia, tak jak ja mówię. I chyba tak jest, bo takie doświadczenia są kreatywne, prawda? Porażka pod tytułem śmierć już nie jest kreatywna. Najlepiej, uważam, to jest moja opinia, kiedy te doświadczenia są takie dosyć trudne. Ale jeśli potrafi się, albo się ma szczęście, że się układają one w taki ciąg doświadczeń, które powoduje, że człowiek tak buduje i zaczyna to wszystko prowadzić do pewnej takiej wiary w siebie. Po prostu bez wiary to nie byłoby złotej dekady, nie byłoby... Wszyscy wierzyli, że zawsze sobie poradzą, że coś zrobią, że budujemy jakąś historię. No, ta wiara jest potrzebna w każdej dziedzinie działalności, a nam z pewnością pomagała, bo my, nawet często była nieuzasadniona, bo patrząc na sprzęt, na możliwości, to tak przymykaliśmy oczy, ale wierzyliśmy. I to było ważne.
Mm-hmm. A wracając jeszcze do tych solowych wypraw, pan takich decyzji nigdy nie podejmował w domu. One rodziły się na wyprawie pod wpływem okoliczności, jak na przykład przy Nanga Parbat, kiedy koledzy pojechali do domu, wycofali się, no ale jednocześnie w książce są takie momenty, kiedy pan tych ludzi potrzebuje, będąc solo, kiedy konsultuje pan decyzję z kimś bez twarzy, rozlewa herbatę na dwa kubki. To pomagało oswoić sytuację?
To doświadczenie właściwie, ja go nie szukałem tego doświadczenia, bo rzeczywiście nigdy nie wyjeżdżałem z domu samotnie. Zawsze to mi się coś działo z głową na wyprawach, ale rzeczywiście doświadczyłem dwukrotnie takiej omamy, które wynikały po prostu nie z dotlenienia, bo byłem zaklimatyzowany, bo również jest taka, prowadzą badania lekarzy na temat zaburzeń związanych z wysokością. U mnie to raczej było z ekstremalną sytuacją psychiczną. I to tak dwukrotnie było właśnie w momencie, który można by nazwać pułapką. Taka pułapka bez wyjścia. I wtedy właśnie u mnie się pojawiły te elementy szukania kogoś, albo ktoś mi się pojawiał, którego próbowałem się poradzić w lewo, w prawo, do góry, jak to zrobić, prawda? Bo wiedziałem, że na nikogo nie mogę liczyć, no, żywego, który gdzieś tam jest w bazie, prawda? I rzeczywiście byłem dwukrotnie w takich sytuacjach, bo przy samotnych zginaniach to nie wiem, jak jest u innych kolegów, Amerykanów czy Włochów, jak oni to przeżywali. Znaczy ja tam przeglądałem trochę literaturę, ale tego elementu nie zauważyłem. Ktoś mi się pojawił. Może nie byli w pułapce.
Albo postanowili to przemilczeć. Pan powtarza, że to jest książka dla ludzi, którzy chcą brać sprawy w swoje ręce. Oczywiście większość z nas nie stanie na szczycie ośmiotysięcznika. Natomiast cytując pana, trzeba mierzyć wysoko, bo inaczej nic nie osiągniemy. Czy to jedna z ważniejszych lekcji, jakie mogą nam dać góry?
Ludzie się szybko poddają, a ja uważam, że no, można się poddawać dlaczego? Dlatego, że widząc wyzwanie, no nie, nie dam rady, to jest niemożliwe w ogóle, prawda? Ale mnie się wydaje, że ważnym elementem jest nawet mierzyć. Przecież myśmy południową lotce trzykrotnie próbowali, pół roku tam spędziliśmy, to z tego, że nie weszliśmy. Ale się mierzyliśmy. To też daje taką satysfakcję, że podejmuje wielkie wyzwania. Zawsze byliśmy no, krok do przodu, prawda? Powiedzmy to, co ktoś tam zrobił dotychczas, tylko chcieliśmy zrobić coś więcej. Nawet jeśli się nie zrobi, to daje olbrzymią satysfakcję, bo jak ja spotkam kogoś, to nie powie się wspinał na południowej lotce, to powiem o, papoba. Także wydaje mi się, to mierzenie jest strasznie ważne.
A to lotce w uniwersytecie ortopedycznym, to dopiero było coś.
No, co tam gorsze, to mi nie przeszkadza we wspinaniu tam.
Ale już w schodzeniu troszkę tak.
No w schodzeniu troszeczkę tak, tam trochę, bo to była za świeża rana, bo to upłynęły dopiero 3-4 miesiące, to jeszcze tam troszeczkę mi dawała w kość. Ale to tam da się przeżyć. Tam. Wie pani, sztuka cierpienia to jest coś pięknego. Można pocierpieć wtedy, kiedy to prowadzi do celu, a moim celem było zejście do tego cholernego namiotu. Wiedziałem, że jak nie zejdę, to nie zejdę, więc no, ja się nigdy nie poddawałem w takich sytuacjach. Oczywiście ból przeszkadza, ale no, trzeba trochę pocierpieć, prawda? Tak jak w życiu, żeby coś osiągnąć.
To prawda, to prawda. Czasami o tym zapominamy i chcemy, żeby było no właśnie, tylko i wyłącznie sympatycznie.
Też tak uważam. No są koszty. Oczywiście należałoby się starać, żeby one były jak najniższe, prawda? Ale zawsze. Nie wierzę w jakieś tam wielkie sukcesy bezkosztowe.
Zresztą bardzo mi się podoba, jak pan podzielił poszczególne rozdziały emocjami, także takimi, których wolelibyśmy unikać. Strach, niepokój. Które z tych emocji dla pana są najtrudniejsze albo których pan w górach nie lubi?
No niepokoju też nie lubię. Takie. Bo to ja tak zawsze mam wykształcenie inżynierskie i u mnie wszystko musi się zgadzać, a taki niepokój, że może się coś zmienić, że coś mi zaskoczy, to mnie to denerwuje. Dlatego nie lubię sytuacji, które ode mnie nie zależą. Wydaje mi się, że wszystko jest w mojej głowie, rękach, nogach i że sobie poradzę. A czasem jest taki niepokój, co będzie za tym serakiem, kto tam poleci, nie poleci. No takie niewiadome to mnie, tak jak mnie, mam taki niepokój, bo nie mogę zrozumieć wszechświata. Jestem tak wkurzony, bo czasem muszę przerwać, powiedzieć stop, przestań. Muszę wszystko zrozumieć, a okazuje się, że nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko zrozumieć. Tak, niepokój. Strach to, wie pani, strach to jest kreatywny, bo strach właśnie daje emocje, strach zmusza do kreatywności, do myślenia, do przewidywania, to jest fajne. Strach nie byłoby alpinizmu.
No właśnie, a poza tym trzeba się bać, bo to też zakłada jakiś element rozsądku albo przewidywania ewentualnych
no mówię,
konsekwencji.
No tak, kreatywne. No, ja mówię, bez strachu nie byłoby alpinizmu oczywiście.
Ale opisuje pan też emocje, które dla nas laików są zaskakujące, bo najważniejszy pański solowy wyczyn, czyli Nanga Parbat, a na szczycie pustka.
No bo zwykle na szczycie to, wie pani, tam w piątkę się przybija, a tu tak nie miałem z kim. Zabrakło mi tej atmosfery, tych przyjaciół, bazy, teamu. Natomiast to pomyślałem tylko o tym, jak stamtąd pieprzeć. Potem pomyślałem, że to nie jest koniec drogi, że trzeba wrócić na tą łąkę do pasterzy. No i tak, dlatego tam pewnie napisałem książkę o tym, że miałem pierwszy raz w życiu taką potrzebę udowodnienia komuś, nie wiem komu, sobie, że byłem na szczycie, bo tak, wie pan, jak tak się jest samemu i nikogo nie ma, no to tak można by podejść pod ścianę, posiedzieć 3 dni i wrócić, prawda? To w tamtych czasach się raczej nie zdarzało, ale jednak ten zwykle coś to na szczycie, jeśli jest coś, coś było, się zabierało, zostawiało coś, no taki był zwyczaj, prawda? Jurek Kukuczko takie matkotki zostawiał, a ja to nic nie zostawiłem, ale znalazłem na szczęście dowód. Hak nieszczęsny albo szczęsny, jakby można powiedzieć, który był wygrawerowany. Bo kamienie to tak nie robiły wrażenia na mnie, bo ja znosiłem ze szczytu kamienie. Nawet miałem poukładane kiedyś z gaszczebluma, z czegoś, ale kiedyś tak mój przyjaciel mówi, stary, a co, u ciebie nie ma kamieni na drodze? To tak samo wyglądają. No właściwie miał rację, nie? Także ja nie wiem, że trzeba udowadniać, ale lepiej czasem, jeśli się ma możliwość, to lepiej mieć taki dowód. Jak się okazało potem, o który mnie nikt nie pytał.
Ale z tego, co wiem, to przydał się na pewnej prelekcji i właściciel się znalazł trochę przypadkiem, a trochę nie.
Ja się zdenerwowałem, że mnie nikt nie pyta. Przydał się, bo to była moja inicjatywa. Robert Szala jest znany w tym środowisku, jak robił na festiwalu też, bo to Messner robił taką konferencję i tam oddał głos. I tak właśnie już wcześniej wiedziałem, że będę miał tam 3-4 minuty na jakąś historię, to co wybrałem Mango. Bardzo dobrze. Ale nie wiedziałem nawet, że on tam jest na festiwalu. To nie była ustawka, nie, to nie była ustawka.
Wiem, że w górach jest pan absolutnym minimalistą, zresztą te scenki w książce, kiedy pan przepakowuje plecak, bywają momentami zabawne, bo pan rezygnuje z takiego wyposażenia, które w górach wydawałoby się absolutnie konieczne.
Tak, ja zawsze byłem minimalistą, to prawda. Ja spinałem się z takimi chłopakami, z którymi ja wyrzucałem konserwy, a oni po cichu z powrotem do plecaka wpadali. Bo być może ja mam taki organizm, który nie patrzyłem wtedy na partnera, tylko na siebie. Ja uważam, że mnie jest niepotrzebny, prawda? Bo ja mam taki organizm, że może tam nie być zasilany przez jakiś czas i działa ostro. A ja, no tak wie pani, to no, genetyka, co tu dużo gadać. W Himalajach, wie pani, to tak 70% to jest genetyka.
Tak a propos przedmiotów, które znosi się z góry, albo wnosi się na górę. Zastanawiam się, czy pan ma takie, albo miewał takie małe talizmany. W książce przy okazji wejścia Nepalczyków zimą na K2 jest takie zdjęcie z ceremonii, to się nazywa puja, czyli takiej ceremonii obłaskawiania góry. Pan miewał takie małe przedmioty?
Oczywiście noszę od wielu, wielu lat, czyli od spotkania z Himalajami, z Zina, czyli to może nie jest talizman, ale rodzaj identyfikacji z ludźmi Tybetu. Natomiast na wyprawy to ja tak prawdę mówiąc takich talizmanów nie zabierałem. Oprócz czasem zdarzało się, że moje córki szczególnie, czasem mi coś tam, pamiętam, chodziłem z takim, nie wiem co to było, taki plastikowy prostokątny kawałek, było napisane 73. Nie wiem skąd się to wzięło, ale któraś z córek mi pewnie to przypięła i ja to nosiłem cały czas na wyprawach 73. To jest element taki przypominania, o, że mam córkę, prawda? Nie miałem prawa zdjąć jej gratki. Jeśli ona mi zapięła na ten, no to już musiałem nosić. Był na przykład na Everest, to myślę, ja nie wiedziałem, co jest w pakiecie szczytowym. Był pakiet szczytowy, który leżał w bazie, był wynoszony gdzieś tam wyżej i było wiadomo, że zespół, który pójdzie do szczytu, bierze ten pakiet szczytowy. Myśmy na szczycie dopiero zobaczyli, co tam jest w tym pakiecie szczytowym, prawda?
Tak a propos Everestu, zdobytego zresztą w okularach spawacza, z tego co wiem, to jest historia i piękna, i wielka zarazem, bo pan na wyprawę dostaje się zupełnie przypadkiem. No i tak się składa, że pisze historię. Polacy jako pierwsi zimą stają na szczycie.
Bardzo ładnie pani powiedziała, Polacy, bo naprawdę nie było ważne, bo wyprawa jeden za wszystkich, wszyscy za każdego. Tam nikt nie wiedział, kto będzie wchodził na szczyt. Zresztą oczywiście to było poparte tym, że się dobrze tam czuliśmy na wysokości i byliśmy cały czas na przodku tak zwanym. W związku z tym na pewno byliśmy predysponowani do wejścia na szczyt, ale było pewnie jeszcze parę osób, które może być mogło wejść. No ale tak się złożyło, że znaleźliśmy się w odpowiednim momencie z Leszkiem. Prawda, ja z Walkiem tam na przełęczy przesiedziałem tą noc na 8000 i myślałem, że będę z Walkiem atakował szczyt, no ale jak się potem okazało, przyszła narzeczona jego do bazy, no to Walek zamiast do góry poszedł na dół. Wie pani, że ja się pierwszy raz związałem z Leszkiem wtedy? On nie był moim partnerem wcześniej. Jego partner się źle czuł, Walek, mój partner Walek poszedł do bazy, do kobiety. Ja zawsze mówię, Walek, straciłeś szczyt. A Walek mówi, no tak, ale żyję w szczęśliwym związku do dzisiaj. Tak, coś za coś. No i ja z Leszkiem poszedłem, ale ładnie pani powiedziała, że Polacy, tak. Przez wiele, wiele lat, a nawet do dzisiaj, muszę pani powiedzieć, w środowiskach międzynarodowych, górskich, rzadko, no może już teraz trochę więcej, przez to, że koronę zrobiłem, ale wcześniej to w zasadzie się mówiło nie, że Wielicki cichy weźmie na Everest, mówiło się Polacy.
No, dzisiaj tak, jest zupełnie tak, odwrotnie, dzisiaj liczy się właśnie cel indywidualny.
A to też media trochę wymusiły, nie? Wie pani, jakie były media wtedy? 30 sierpnia wyjechała wyprawa na Wodce. I potem 3 listopada wyprawa przyjechała. Takie były dwa komunikaty. No ale za to my przygotowywaliśmy wyprawy zawsze razem, dzieliliśmy się, każdy był odpowiedzialny za coś tam. Robił jak najlepiej na swojej działce, którą miał, prawda, jeden namioty, drugi liny, trzeci rybki, czwarty golonkę, Jurek załatwił kukurczkę, zawsze golonki. No, wiedzieliśmy, że na kogoś można liczyć, prawda? Bardziej, że każdy zawsze wierzy, że to jest taka podstawa. Gdyby tego nie było, to byśmy nie wyjeżdżali. A ja wszystkich, których znałem, to jakby zapytać, czy ty bierzesz pod uwagę, że nie wrócisz? Ja? Ja nie wrócę? Niemożliwe. Ja się zawsze poradzę. No, lepiej jak ona jest uzasadniona, ta wiara tam, powiedzmy, jakimiś doświadczeniami. Ale no, jest ważna ta wiara, prawda?
A propos kobiet, o których już pan wspomniał, to jest też bardzo ciekawy wątek. Pan powiedział kiedyś, wielkie rzeczy można osiągnąć przy wielkich kobietach. Czyli pan miał szczęście nie tylko w górach, pan miał szczęście przede wszystkim na dole.
No tak, tak. Ja czuję się spełnionym człowiekiem, bo ja w ogóle kocham ludzi, a kobiety szczególnie. Bo ja uważam, że kobiety są lepiej stworzone przez Pana Boga, jeśli tworzył. Mężczyzna się za bardzo nie udał Panu Bogu. I muszę Pani powiedzieć, że z moich doświadczeń kobiety są rozsądniejsze, a to również wychodzi o górach. Że rozsądniejsze są często bardziej odporne na trudne sytuacje, bardziej no, nie poddają się takiej panice czy faceci. Są trzy teorie, nie wiem, czy Pani wie, końca świata. No, jest jedna, że bakterie opanują świat. Mhm. Bakterie, albo wirusy, albo kobiety. No bo to tak historycznie rzecz biorąc, ta rola kobiet wzrasta, prawda? No to jesteśmy na tej krzywej wzrastającej. I może dojść do tego, że to tylko kobiety będą rządzić świat. Nie by się to podobało.
Oj! Mam nadzieję, że doczekamy tej seksmisji, bo rzeczywiście to jest film proroczy moim zdaniem. A tymczasem u pana w domu role się odwracają i to pan bywa hamulcowym dla swojej małżonki.
No niestety, no.
Zatem jak to jest być mężem himalaistki, panie Krzysztofie?
Chciałbym udusić małżonkę, ale to jest czyn karalny, mi się zdaje. Więc tylko jestem hamulcem. Ja nie mam argumentów oczywiście, bo na każdą mój tam poważny argument odpowiedź jest taka, co ty robiłeś, jak miałeś 45 lat. I tu wychodzi ta równość. Nie da się zabronić. No nie, tu jeszcze dochodzą elementy takie, że mamy małoletniego syna, i, no ale to też nie jest argument. Moja obecna żona mówi, no, a ty jak wyjeżdżałeś, to ile miały twoje dzieci? Aha, no, 2, 4 lata, 4, 5. Aha. No ale staram się pomagać, i zresztą razem jeździmy na niektóre wyjazdy. Po prostu muszę się z tym pogodzić. Kasia jest też wyczulona na tym punkcie, że tu wszystko się mówi formalnie, dla mężczyzn, a o kobietach się zapomina. Ona by się świetnie pasowała do lat 80., kiedy Wanda właśnie budowała kobiece. No fajne, fajne. Mi się to podoba, że dziewczyny próbują też walczyć ze swoje. Na każdej niwie, a więc i w górach też.
Rzeczywiście, pasowałyby do siebie panie Katarzyna i pani Wanda. Trzeba by było tylko jakoś zagiąć czasoprzestrzeń, ale... Podoba mi się to, jak pan z rozbrajającą szczerością mówi, że właściwie najpiękniejsze są powroty i że tak naprawdę ten sukces smakuje daleko od szczytu.
Daleko od szczytu w sensie dystansu w kilometrach i daleko w sensie czasowym, muszę pani powiedzieć. Bo jak się coś w życiu zrobi, to jest takie pojęcie spełnienia pewnego, prawda? I to spełnienie u mnie to też polega na tym, że już nic nie muszę. Ale mogę. Nie ma tej napinki, nie? Jeśli człowiek tak popatrzy do tyłu i tak sobie... Popatrzę na swój dorobek, sobie pomyślę, a coś tam zrobiłem, prawda? Lepiej się żyje.
To też pokazuje, jak wszyscy tak naprawdę rywalizujemy z samymi sobą.
Tak, tak, to jest tak. To ma pani rację, to nie chodzi o rywalizację z kimś.
Ale tymi sukcesami wpisał się pan na stałe do historii polskiego alpinizmu. No właśnie, czy w tej historii coś ważnego zostało jeszcze do napisania pana zdaniem?
No myślę, że jest ciężko, dlatego że już tych białych plam jest coraz mniej. I przed naprawdę już profesjonalistami jest kilka problemów w Himalajach, ale to ludzie, którzy się właśnie tylko zajmują wspinaniem, czyli zawodowo. To jest grupa może kilkunastu osób w świecie. Ale oni też nie są tacy chętni do ryzyka. Dlatego, że te białe plamy, to zdarza się często, że są takie, no powiedzmy, ściany czy miejsca, gdzie można nowe wejścia zrobić, ale są obarczone dużym ryzykiem od tych niebezpieczeń obiektywnych. Czyli seraków głównie, prawda. I nie ma tak dużo chętnych. Natomiast to, co widzę, to jest taka chęć poprawiania stylu i słusznie. Bo to tak zawsze jest, że inny jest styl w 50. latach, w 60., 70. i tak dalej. I jest trochę takich przedsięwzięć teraz, widzę, szczególnie u młodszych kolegów alpinistów, żeby coś poprawić, w mniejszym stylu zrobić szybciej, coś zrobić ładniej. Czyli tak styl będzie poprawiany, ale wielkiej historii moim zdaniem już się nie napisze. No, ale jak mówię, góra wysokie. Wielkie już się nie napisze. Ale nadal, z drugiej strony, wie pani, biorąc pod uwagę osobiste doświadczenia, to dla każdego idącego w góry to jest never end. Bo sama świadomość, przychodzi człowiek po jakąś górę i ma tylko świadomość, że ktoś tam kiedyś wszedł, to dla niego to jest tylko wiedza. Prawda? Czyli z punktu widzenia osobistego, to on pisze historię swoją. On nie musi pisać historii światowej. On nawet wie, że to nie będzie historia światowa, ale w takim mniemaniu osobistym, no to on pisze sobie historię. Piękne. Także w tym, rozumując, pisanie historii to never end. Jeszcze jeden dzień.
No ale pan nie zwalnia. Z tego co wiem, zajmuje się pan eksplorowaniem rzadko uczęszczanych terenów, szlaków.
To właśnie takie wyjazdy bez napinki, z przyjaciółmi, szukamy jakichś tam dziewiczych szczytów, 6000. W ogóle to takie rejony, gdzie w promieniu tam 50-70 km nie ma człowieka, nawet lokalistów, nikogo. Tak jak się czuje, że jest w ogóle gdzieś, prawda, jak przed wojną w eksploracji światowej, trochę niżej, ale równie fajnej, jeśli chodzi o tą sferę eksploracyjną taką, prawda, na niższych szczytach, co prawda. Ale akurat to mi pasuje, bo tą poprzeczkę trochę musiałem obniżyć oczywiście. I znajduję wielu przyjaciół z mojego pokolenia, klubu naszego, którzy chętnie na takie wyprawy wyjeżdżają. Zabieramy dwie, trzy młodsze osoby trochę, cztery. I jakieś tam cele sobie wynajdujemy. To jest coś takiego fajnego, że tak rajcuje człowieka, że człowiek robi coś nowego, prawda? Nie powtarza za kimś, tylko musi szukać tych lodowców, map, jak przejść, gdzie dostać. No, trochę jest taki tych elementów eksploracyjnych, bo dzisiaj w tych innych elementach, jadąc do Nepalu, do Karakorów, te znane rejony, to wszystko zaprowadzą, doprowadzą, bardzo. To trzeba samemu kombinować. To mi się podoba.
Zawsze przy pana osiągnięciach pojawia się adnotacja, że 9 lat spędził pan w górach, kawał życia. A ja się zastanawiam, ile pan jest w stanie najdłużej wytrzymać na dole, bo
nie,
emocje
teraz jest
emocjami.
Lepiej, ale, teraz jest lepiej, ale bo różne inne sobie odnajdowałem zajęcia głupie, jak nie wiem.
Przetwory?
Ogry, przetwory jakieś głupawe. Ale to każdy chyba z wiekiem przechodzi w jakichś takich tam. Nie wiem, za to, że mam 6, już teraz 7 wnuk się urodził. Także do obrobienia 7 wnucząt to nie jest prosta sprawa. Mojego 13-letniego to jest co robić. Dzisiaj jest 13-latkiem. Myślę często o podróżach. Tu jest taki konflikt z moją żoną, bo ona ma ciągle jakieś tam wysokie ambicje, prawda, spinaczkowe, a ja bardziej podróżnicze teraz mówię. Jakieś rejony, bo mnie zaczyna interesować człowiek. W ogóle podróżowanie właśnie po to, żeby poznać inny system, innych ludzi, nie żeby tam realizować jakieś swoje wielkie wyzwania, poznać świat. No, to mnie tak trochę rajcuje.
Pięknie, pięknie. No o to właściwie chodzi w podróżowaniu.
No, ja też tak uważam, bo to najważniejsze to jest poznawać ludzi, w ogóle zwyczaje. Człowiek się staje bogaczy i jeszcze takie, wydaje mi się, podróżowanie ma zaletę taką, że człowiek nabiera dystans.
Dokładnie.
Do
tak.
życia, do godności człowieka, do tego, do ekologii, do świata, do tego dążenia do przodu za pieniądzem, za celem gdzieś tam. Jak się tak człowiek przypatrzy czasem innym ludziom, którzy mają nic albo prawie nic i są szczęśliwi. To jest piękne, prawda? Coraz częściej sobie tak zadaję to pytanie takie, bardzo takie, no nie, ważne, nie? Być czy mieć, dawać czy brać. No to są takie. Jak człowiek tak pędzi w życiu, to nie myśli o tym, prawda? A w pewnym momencie człowiek tak zastanawia, nie? Może lepiej dawać, a nie brać? Bo człowiek wtedy czuje się lepiej, dając komuś. I to nie musi być fizyczna sprawa, jakakolwiek, prawda? Ale generalnie dawać.
Pozostaje życzyć pięknych podróży, panie Krzysztofie, i owocnych eksploracji. Krzysztof Wielicki był gościem podcastu Rozmowy na Szczycie. Bardzo dziękuję.
Miłego dnia.
Kieruj się prosto na szczyt z magazynem Na Szczycie.